tonacji rozmowy. Tym razem powracamy do tematów literatury, a przede wszystkim do kryminału, sensacji. A to wszystko ze sprawą mojego dzisiejszego gościa, którym jest Konrad Laskowski, autor, który debiutuje książką pod tytułem Skolioza. Witam cię serdecznie, Konrad.
Witam Państwa.
Zanim zaczniemy mówić o samej książce, o fabule, o postaciach, o tym, co było najtrudniejsze, ta książka to twój debiut. Powiedz mi, co cię skłoniło do tego, żeby napisać książkę i od razu, że jest to kryminał?
Ta książka powstała w okresie pandemicznym, więc kiedy po prostu szukałem jakiegoś zajęcia, by coś z tym czasem zrobić, którego miałem sporo, no bo siłą rzeczy się pracowało z domu, cały czas w domu spędzało, więc by ten czas jakoś tak nie uciekał, więc pracami jakiegoś pomysłu na siebie szukałem, a że w tym czasie też dużo oglądałem, dużo czytałem, no to jakiś pomysł mi padł do głowy mniej więcej na jakąś tam historię, kilka z nich tam w mojej głowie się kołata, no i w końcu uznałem, że co mi szkodzi, więc pewnego dnia otworzyłem po prostu Worda i zacząłem pisać, a że szło to dobrze, no to już tak uznałem, że spróbuję dalej to pociągnąć i no i na szczęście efekt jest taki, że właśnie książka jest, też możemy tutaj się spotkać, o niej porozmawiać i tak więc tak to wyszło. Nie za tym jakiejś większej historii, jakiejś monumentalnej, czy jakby chęć upamiętnienia czegoś, jakichś wydarzeń. Mm-hmm. Po prostu prozaicznie chciałem po prostu znaleźć jakieś zajęcie dla siebie, by coś po prostu zrobić, tak czasu po prostu nie tracić na niczym konkretnym, bo czas i tak ucieka, więc po prostu chciałem coś zrobić, więc zacząłem. Spodobało mi się to, więc kontynuowałem i cieszy, naprawdę mnie to cieszy fakt, że książkę jako taką udało się raz, że napisać, a dwa, że teraz ona faktycznie jest już wydana, namacalna i ona faktycznie już jakby funkcjonuje. To jak ktoś ją odbierze i tam, że jakieś inne kwestie tutaj się pojawiły, o których mówimy za chwilę, to jedna rzecz, ale fakt jest taki, tego już nikt nie odbierze, że ta książka powstała i jest dostępna.
Czujesz się pisarzem, czy jeszcze nie?
Powiem ci tak, powoli zaczynam się czuć, bo tutaj to jest mój już drugi wywiad tego typu. Już mam pierwszego hejtera w internecie, tak więc już tutaj wchodzę na właściwe tory.
Znaczy podobno, jak kiedyś rozmawiałem z kilkoma, no trochę tych rozmów z autorami książek już miałem, że podobno jak już masz 10 swoich książek na półce, to wtedy możesz już tak na 100% powiedzieć, że jesteś pisarzem. No na razie jest jedna, podejrzewam, że będzie więcej. Pytanie też, w jakim kierunku będziesz chciał się rozwijać, czy to faktycznie będzie też dalej kryminał, czy może też dostaniemy od ciebie trochę inne gatunki literackie?
Wiesz co, na tym momencie ciężko mi odpowiedzieć, bo tak jak każdy z nas, no nie znam przyszłości, nie wiem jak się życie potoczy, jakie będę miał inspiracje później. Sądzę, że mimo wszystko gdzieś to będzie oscylowało zawsze wokół tego kryminału, bo to jest mi jakby gatunek najbliższy, to mi się czyta najlepiej. To też jest najbardziej popularny gatunek w Polsce, sądzę, że największy ma grono czytelników, więc z tego też powodu pewnie będę wokół tego, w ten sposób jakby konstruował ewentualne przyszłe historie, że nadzieję, że jakby główny zamysł będzie o czymś innym, to gdzieś jakiś tam wątek większy bądź mniejszy kryminalny tam prawdopodobnie będę chciał umieścić. I też po prostu to też się jest o tyle ciekawe, że fajnie się układa całą tą zagadkę, ale też wiem po drugiej stronie, jak to wygląda, że właśnie dla czytelnika fajne jest to, że już na etapie czytania się domyśla, co się wydarzyło, kto jest winnym, z jakichś powodów i tak dalej. Potem właśnie to konfrontuje to efekt finalny z tymi swoimi domysłami i wiem, że ludzie to lubią. Ja sam to lubię podczas czytania, czy oglądania, bo to jest po prostu bardzo angażujące dla odbiorcy. Tak więc sądzę, że raczej to będzie kryminał bądź coś pokrewnego.
Wspomniałeś o tym, że pisałeś podczas pandemii, ale mówisz też, że dużo oglądałeś. Czym się inspirowałeś albo jakimi konkretnymi wydarzeniami czy też postaciami do napisania właśnie Skoliozy? Czy są takie właśnie wydarzenia bądź osoby, czy wszystko od A do Z po prostu wymyśliłeś?
To jest bardziej złożone pytanie, gdyż jakby główna oś fabularna nie odnosi się do żadnych konkretnych wydarzeń, które faktycznie miały miejsce. Więc to jest po prostu typowy mój wymysł. Pewne takie wątki poboczne się odwołują do jakby sytuacji z mojego życia czy przeżyć, jak tam właśnie jest taki motyw, kiedy prowadzą śledztwo w korporacji. Ja właśnie też się pracuję w tego typu miejscach, więc wiem, jak to wygląda od środka, więc było mi to też łatwiej przedstawić taką scenkę. To inspiracje takich z innych dzieł, to przy tworzeniu jakby postaci głównych bohaterów się trochę inspirowałem dwoma serialami. Tak więc postać Adama jest taką trochę wariacją na temat Sławomira Borowicza z 17 głosie. Jest taki właśnie bardziej elokwentny, taki łatwiejszy w obyciu, taki trochę na zasadzie często takiego trochę bajeranta, a postać Łukasza jest jakby zupełnie inna. Tu się wzorowałem postacią Sherlocka z tego najnowszego serialu, czyli taki jest bardzo inteligentny, bardzo przenikliwy, ale taki jest też przy tym często bywa szorstki w obyciu. To jest tak właśnie taka duża różnica między nimi, na poziomie właśnie relacji międzyludzkich, w jaki sposób je budują. Więc to były moje takie główne inspiracje. No i chciałbym właśnie do tego, jakby na to pytanie odpowiedział.
Ja też chciałem zapytać właśnie o głównych bohaterów, o Adama Stępińskiego i Łukasza Olszyńskiego. Po części mam wrażenie, że już na to pytanie odpowiedziałeś, ale powiedz coś więcej jeszcze o tych bohaterach i czy te cechy, o których powiedziałeś, one ich wyróżniają, czy jeszcze znajdziesz jakieś, które mogą pomóc właśnie w wyróżnieniu jednego i drugiego detektywa?
Oni są obaj wrażliwi trochę na swoim punkcie i swojego otoczenia, ale sobie niespecjalnie z tym umieją radzić. Łukasz dość często ucieka się w alkohol, tam kilka razy o tym wspomniałem, co niestety jest częste w naszym społeczeństwie, więc jest to dość powszechna postawa, więc każdy w jakimś stopniu. No niestety, sądzę, że nawet nie tyle, że znajdzie osobę, do której te cechy przypisuje, ale sądzę, że naprawdę wielu z nas w ten sposób sobie próbuje radzić z pewnymi rzeczami w życiu. Adam też jest wrażliwy, ale bardziej jest na swoim punkcie przewrażliwiony, strasznie zazdrosny właśnie w związku, w relacji ze swoją tam obecną konkubiną, powiedzmy, i strasznie źle pewne rzeczy znosi, które na ogół są tylko w jego głowie, ale on jakby napisuje całą historię i wobec tego jakby względem tej historii sobie swoje następne działania i osądy kształtuje. Też przy okazji Adam wbrew pozorom, pomimo tego, że jest taki bardziej kontaktowy, nie najlepiej sobie radzi z budowaniem takich stałych relacji. To też wynika z tego, że się wychowywał w domu dziecka, więc tam jest ten motyw jego relacji z wyłączoną, z córką. Więc na pewno to są postacie takie trochę trudne, trochę połamane, można powiedzieć, ale niestety są to takie wybrakowania, które są bardzo częste w naszym społeczeństwie, więc sądzę, że no, na pewno będzie to bliskie dla wielu czytelników tego typu zachowania, no ponieważ się spotkamy na co dzień, niestety.
Gdybyś dostał propozycję, że na podstawie skoliozy będzie nakręcony serial bądź też film, kogo byś widział w głównych rolach, jeżeli chodzi o kwestie aktorów? Ja wiem, że to jest ciężkie pytanie. Ale podejrzewam, że pisząc książkę, jakiś obraz tych postaci miałeś, więc może podpowiesz, jaki aktor, bądź tutaj polski albo zagraniczny, mogliby się wcielić właśnie w Stępińskiego albo Leszczyńskiego.
To jest ciężkie pytanie, gdyż już kilka razy je otrzymałem i zawsze mam duży problem z odpowiedzią, między innymi dlatego, że nagle mam w głowie pustkę odnośnie nazwisk aktorów. Ale masz rację, zawsze też czytając, czy to jest w pewien sposób te postacie, które są na kartach, które się wyobrażamy, wizualizujemy. A tylko pisząc trochę mniej, ich sobie wizualizowałem. Może tak. To jeszcze zacznę trochę inaczej, bo jeżeli już to miało być w jakiś sposób zekranizowane, to sądzę, że jest to raczej materiał na serial niż na film, gdyż film byłby taki, sądzę, zbyt po łebkach. Sądzę, że gdy, tak ja to sobie wyobrażam, gdyby powstał na podstawie tego film, to on by wyglądał trochę jak Oppenheimer, który moim zdaniem był filmem długim, a i tak te wszystkie wątki były takie trochę, bym powiedział, po łebkach za szybko i ciężko się było w tym połapać, przynajmniej ja dość łatwo straciłem zainteresowanie podczas seansu. Kiedyś słuchałem takiego wywiadu z takim scenarzystą, powiedziałbym, że znanym, ale nie pamiętam nazwiska, więc... Ale to co o Przyroście i przy Wielkiej Wodzie i on wspomniał, że to serial właśnie jest na poziomie scenariusza rzeczą bliższą powieści, szczególnie całego dzieła, gdyż film nawet jak to jest scenariuszowo coś tam nie zawiera, to może się wypowiedzieć tam efektami specjalnymi, czy jakimiś takimi rzeczami technicznymi, gdzie na dłuższej metę, przy dłuższym metrażu jakby te efekty i tym podobne dodatki, no nie nadawiają tego, że scenariusz nie do końca dociąga. To jest chyba coś teraz częsty przypadek seriali osadzonych w znanych franczyzach fantasy, bo przecież dość niedawno był nowy serial z Wiedźmina, coś osadzone w świecie Gry o Tron i coś jeszcze chyba w Władcy Pierścieni i one wszystkie te seriale mają złe recenzje, ponieważ tam się często zarzuca im właśnie to, że ten scenariusz nie nie dociągam, już to są wielomilionowe produkcje, więc na etapie serialu właśnie już ten scenariusz musi być tym głównym czynnikiem, gdzieś z takimi efektami się trochę nie nadrobi tego. Co do twojego pytania głównego, od którego gdzieś mocno odbiegłem, kogo bym widział? Sądzę, że postać może Adama mógłby się wcielić Mariusz Dorociński, bo to już facet mniej więcej tak w podobnym wieku. Tak więc ktoś taki. Postać Łukasza musiałby jakiś trochę młodszy aktor być.
Fabiański?
Nie, chyba troszkę jeszcze ktoś muszę trochę młodszy. Po tym Fabiański myślę nie do końca. To jest ani ten taki typ postaci. No ale wiadomo, aktorzy też muszą trochę poza swoje pływa wychodzić, więc jakby trochę bardziej wymagające role zagrać. No nie, ciężko mi tak trochę teraz kogoś wskazać.
Może Eryk Kulm.
A tą główną postać, Filipę?
Tak.
To sądzę, że to mogło być tego typu postać. Tego typu aktor, bo jest taki, bym powiedział, nie, trochę nie za przystojny jak na Łukasza. Ale powiedzmy, że tak, że może to być on.
Powiedziałeś o tym, że zmęczył cię Oppenheimer, a ja na przykład miałem sytuację kiedyś, że oglądałem Królestwo Niebieskie i film ten, który był w kinie, był zupełnie inny od wersji reżyserskiej. Jak się obejrzało wersję reżyserską, która trwała ponad 3 godziny, dużo wątków zostało bardziej wyjaśnionych, a to, co powiedziałeś, w filmie mieliśmy niektóre rzeczy po łebkach. Ale no, warto dlatego oglądać wersje reżyserskie.
Królestwo Niebieskie też mi się nie podobało. Znaczy się szczerze zawiodłem, bo ten film chciałem zobaczyć, nigdy nie było okazji, a jak w końcu zobaczyłem, to mnie zawiódł, bo tak, był piękny w obrazku, ale jakby ta historia w ogóle jakby widza nie angażowała. Moim zdaniem nie dobrze mogły to być dźwięku, bo jeśli tak samo bym z tego sensu był zadowolony, więc no...
To polecam wersję reżyserską. Polecam wersję reżyserską, ale naprawdę.
Nie wiem, czy kiedyś poświęcę jeszcze na to czas, no może, nigdy nie mów nigdy.
Konrad, co sprawiło, że zdecydowałeś się skupić na wątku kryminalnym, gdzie głównymi podejrzanymi no, są detektywi, tak? Czy to miało jakieś szczególne znaczenie dla fabuły?
Tak, sądzę, że to też pokazuje, bo cała jakby, tak powiedziałeś, fabuła i większość, znaczy tak, ma nas to w ten sposób, że to jak właściwie... Głównymi podejrzanymi są same te osoby prowadzące śledztwo, gdzie też poznajemy ich motywację, czemu to właśnie oni mogli być tymi zabójcami. I to też trochę nawiązuje do tego, co jest też tytułem książki, gdyż tu właśnie mamy osoby policjantów, czyli jakby tych służb prawa, też przy okazji trochę służb moralności, osoby zaufania publicznego. Bo książka jest też ogólnie o tym, ile złego możemy zrobić, mając dobre pobudki, czy dla dobrych rzeczy w naszych oczach. I też ogólnie sądzę, że to jest takie, może nie powiem, że nowatorskie, bo takie rzeczy się zdarzają, ale właśnie, że ten taki kontrast, że są policjanci, którzy jakby mają zapobiegać tego typu sytuacjom, albo je potem w jakiś sposób doprowadzać do ich ukarania, a jednak tu oni są w to wszystko zamieszani i każdy z nich może jest tu zamieszany, każdy z nich ma powody, żeby to był on i tak podczas lektury tak trochę się te szale przeważają, że czasem myślimy, że to jednak był Adam, czasem, że Łukasz, potem znów zmieniamy zdanie, tak więc, a finał jeszcze też jest, moim zdaniem też może wiele osobom się podobać, ale też niekoniecznie wszystkim. Ale tutaj nie chcę też zdradzać. Właśnie o to mi chodziło. To był taki właśnie mój główny zamysł, bo właśnie chciałem w ten sposób coś stworzyć, że cały czas jakby mamy podejrzenia na osobę, która przez całą fabułę się pojawia i to de facto ona jakby ma tą sprawę rozwiązać.
No właśnie, mówiłem o tych detektywach i to też jest fajne, że podczas czytania tej książki, myślę, że nie tylko ja, ale też i czytelnicy mogą też sami wcielić się w detektywa, próbując zgadnąć, który z bohaterów jest winny. I to też jest niesamowite, że udało ci się utrzymać to napięcie i tą niepewność przez całą książkę, no bo nie będziemy zdradzać zakończenia, no bo to też tutaj zachęcamy was do tego, żebyście sięgnęli po Skoliozę, ale naprawdę tutaj fajnie, że to napięcie i niepewność jest utrzymana przez całą książkę.
Dziękuję, to bardzo miło mi to słyszeć, bo wiadomo, jak autor trochę miałem taki cel pisząc i to też jest dla mnie bardzo nobitujące, że właśnie udało się to, jak mówisz, osiągnąć, zwłaszcza przy debiucie. Tak więc dziękuję jeszcze raz, bo to jest dla mnie miłe. Prawdopodobnie już mi tam osoba to robi, albo cały weekend. Tak, i właśnie bo nie chciałem takiej typowej powieści, że ktoś jest winny, jakiś tam przestępca, oprych, coś tam i go łapiemy, mamy i po sprawie. No a chciałem coś takiego, bo to jest dość częsty motyw zwłaszcza, że jakby ten winny się cały czas
tłumaczy.
Krąży, bo nie chciałem zrobić czegoś takiego jak z Kolombo, bo mi to nie zawsze trochę głupie, że tam ten sprawca właśnie cały czas pomaga temu Kolombo w śledztwie, a na koniec jest zdziwiony, że go złapał, jak cały czas był obok niego, bo tam nigdy nikt nie uciekł. Tak więc tego typu rozwiązań chciałem uniknąć, ale jednak chciałem, by jakby te postacie jakby cały czas były i to, że poznajemy ich historię, ich motywację, to jest taki trochę, zaplecze rodzinne, położenia ich sytuacji rodzinnej obydwu, też daje nam takie przeświadczenie, że obaj mogli to zrobić.
Powiedz mi, jakie było dla ciebie najtrudniejsze wyzwanie podczas pisania Skoliozy? Czy może była to trudność związana z fabułą, postaciami, czy może technicznymi aspektami pisania?
W kwestii technicznych to jeszcze tutaj się może czy przejdziemy. Wiesz co, trudność miałem taką, że kilka razy zdarzały mi się takie momenty impasu, że trochę utknąłem w fabule, a że to jest też moje pierwsze dzieło, to niejazdy przez momenty zwątpienia. Sobie siedziałem przed komputerem, nic mi do głowy nie przychodziło sensownego, byłem z tego się niezadowolony, to nie, kilka razy miałem takie momenty, że machnąłem rękę, to powiedziałem, człowieku, masz już ponad 30 lat, zajmij się czymś poważnym, a nie tylko jakieś sobie historyki o policjantach, to nie wymyślasz. I kilka razy to rzucałem, ale jednak nie dawała mi to historia spokoju, więc zawsze gdzieś tam wracałem do tego. Tak więc te momenty impasu, takie impasu albo jakiegoś tam braku pomysłu, by pewne kwestie rozwiązać, to było dla mnie najtrudniejsze, bo jak już potem zaczyna iść, to jest bardzo satysfakcjonujące. Ogólnie sam proces kreatywny jest moim zdaniem świetną rzeczą, jeżeli ktoś jakiegoś szuka zajęcia dla siebie, jakiegoś hobby dla osób dorosłych, to właśnie tutaj polecam wydał pisaniu chociaż szansę, ponieważ jest to przede wszystkim, to jest wielkim atutem, pisanie samo w sobie. Hobby praktycznie bezkosztowe, bo każdy ma teraz komputer albo telefon i może po prostu usiąść, spróbować coś tam napisać, jakąś historię ułożyć i potem sobie może ocenić, czy chce to robić dalej, czy nie, czy go to wciągnęło, czy nie, więc tutaj nie mam jakiegoś tam progu wyjścia, jak przy innych tam pasjach, że jakieś tam nakłady trzeba ponieść, nawet by zacząć, a akurat pisanie jest tego pozbawione. Oczywiście, wydanie książki to już jest trochę inna historia, ja mówię teraz o pisaniu samym sobie. Tak więc przez to, że jest bezkosztowe, dla mnie jest bardzo satysfakcjonujący taki proces kreatywny, że mogę wymyślić całą historię, to jedno, ale pojedynczą postać, pojedynczą scenkę, opis sytuacji, dialog, porównania, bo ja też bardzo lubię jakieś tam porównania, nawiązania. Dla mnie to jest właśnie świetna w ogóle forma spędzania czasu, to raz, a dwa też odreagowania, czy być ucieczki od takich pewnych spraw, tak powiedzmy, z prawdziwego życia, że jak tam miałem jakieś trudne momenty, to się pocieszałem, no dobra, zaraz je to czy tamto, ale potem będę mógł usiąść i w tym swoim świecie właśnie Adama i Łukasza wsiąknąć i tam cały czas go rozwijać i tworzyć dalej. I to jest dla mnie wyjątkowo satysfakcjonujące i naprawdę ja spędziłem świetny czas pisząc tą książkę, dlatego też książka jest taka dość obszerna, zwłaszcza jak na debiut, bo też było mi trochę ciężko się z tymi bohaterami, tym światem pożegnać. Znaczy nawet jak już postawiłem tą ostatnią kropkę, no to zawsze myślałem, że będę wtedy czuł wielką ekscytację, euforię z tytułu tego, że skończyłem, a jednak czułem taką trochę pustkę, że coś się skończyło i teraz jakby już tego nie ma, a to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że przez to ma teraz ten czas dodatkowo wygenerowany i z pewnymi rzeczami z tego tak zwanego prawdziwego świata będę musiał też się zmierzyć. Tak więc naprawdę pisanie jest czymś, co polecam właśnie. Zawsze to jest moje hobby raczej dla osób takich dorosłych, dojrzałych, bo jest takie powiedzenie słuszne, najlepsze historie pisze samo życie, więc będzie nam łatwiej ułożyć jakąś tam historię, kiedy swoje jakieś tam doświadczenia mamy, pewne historie widzieliśmy, czy przeżyliśmy sami, czy od kogoś tam z naszego otoczenia słyszeliśmy i gdzieś nawet one mogą być punktem wyjścia do ułożenia czegoś w książce. Nawet nie mówię o całej jakby osi fabularnej, ale nawet jakiejś tam pojedynczej scenki. Tak więc każdemu polecam, jeżeli szuka czegoś dla siebie, by właśnie pisaniu dał szansę i samemu sobie, bo to jest strasznie satysfakcjonujące, że udało się stworzyć całą historię od A do Z.
Czy masz może jakieś ulubione momenty w książce? Może jakaś scena czy wątek, który szczególnie cię cieszył podczas pisania?
Tak, nie będę tutaj wchodził w jakieś szczegóły fabularne, ale na pewno w książce udało mi się takie dwie mniejsze, ale też nie strasznie krótkie historie w historii umieścić. I to jest ogólnie moim zdaniem najlepsza rzecz, jaką napisałem, no bo też w okazji skorzystania jest jedyną rzeczą, którą tam udało mi się napisać. Ale ogólnie uważam, że najlepszą rzeczą, jaką napisałem, jest historia rodziny Pysznych, która właśnie jest, powiem, na dość wczesnym etapie książki. To mi się bardzo ta historia podoba, jak ją układałem. To, że jeszcze wpadłem ogólnie na sam pomysł spontanicznie, to już nie dochodził w szczegóły, tam jest dość duży wątek ptasi w tej historii, po prostu kiedyś będąc na ulicy spojrzałem w górę, jakiś ptaki latały, mniej więcej jakiś tam pomysł mi wpadł do głowy i udało mi się tak rozwinąć, że właściwie to jest wątek w książce na chyba 30 czy więcej stron. Więc tutaj, jeżeli miałbym wskazać swój ulubiony wątek i ten, przy którym bawiłem się najlepiej pisząc, na pewno jest to właśnie historia rodziny Pysznych. Mhm.
Konrad, teraz będzie ciężkie pytanie, bo już o nim rozmawialiśmy i ten, wydaje mi, temat też należy poruszyć, bo ja też zwróciłem uwagę na pewne rzeczy, ale też i czytelnicy, że pojawiają się błędy stylistyczne, literówki w tekście. Możesz podzielić się opinią na ten temat i wyjaśnić, dlaczego do tego doszło?
Ja na ten temat, no to ja też tego oczywiście nie jestem zadowolony i tutaj podzielam zdanie wszystkich odbiorców, że to im się nie podoba, bo jeżeli na coś wydają pieniądze, na które zarobili, to oczekują jakiejś tam jakości produktu, więc jeżeli takie rzeczy widzą, to mają prawo tutaj z tego tytułu być jak najbardziej niezadowoleni. Ja to rozumiem, tutaj nie mam jakby problemu z tym, że ktoś na ten temat zwraca uwagę. Znaczy, wiadomo, wolałbym tego nie było, ale też ogólnie tą książkę wydałem ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, więc to robiliśmy takie wszystko właściwie praktycznie własnym sumptem tutaj robiliśmy. Tak trochę z doskoku, bo mam tam inne zajęcia, więc tak to troszkę na pewno na to wpłynęło. No ale też starałem się do tego podchodzić, że cokolwiek bym innego nie robił, na pierwszy, tak powiem, ogień, żeby to było, no teraz mówimy o pisaniu, ale nie wiem, otworzył może kanał na YouTubie, otworzył gastronomię, cokolwiek, na pewno jakieś tam na samym początku jakieś rzeczy by się, jak to się mawia, często w korporacjach wykrzaczyły. No to akurat tutaj wyszło tak, że wykrzaczyła się ta kwestia redakcyjna. No za to też oczywiście wszystkich tam czytelników przepraszam. Ale mam tylko świadomość, że no coś tam się musiało. To jest moim zdaniem normalne w procesie jak zaczynania czegoś nowego. No i mamy tylko dzięki temu naukę, żeby może pewne rzeczy cedować, też jakby nie robić wszystkiego we własnym zakresie. I tutaj właśnie też już są prace nad redakcją Skoliozy, będzie też drugie wydanie poprawione. Jeżeli ktoś ma obiekcje odnośnie tutaj kwestii redaktorskich, to też mam nadzieję, że niedługo będzie dostępna już wersja pozbawiona tych właśnie defektów. Często jest tak w tych właśnie nawet opiniach czy recenzentów, czy czytelników, że owszem, zwracałem na to uwagę, że tak powiedziałem słusznie, ja to rozumiem, ale bardzo praktycznie wszyscy zwracają uwagę, że ta historia sama w sobie jest dobra, bo jednak na tym polega pisanie i czytanie książek, bo raczej nikt nie powiedział komuś, o, polecę ci książkę, słuchaj, historia jest kretyńska, bohaterowie beznadziejni, ale korekta, to jest prima sort. No tak nie czytamy książek, tak więc to jest kwestia techniczna do poprawy i pracujemy nad tym. I właśnie przez ten fakt, że jest ten odzew odnośnie historii pozytywny, no to się zdecydowałem na to, by spróbować to po prostu poprawić, wydać jeszcze drugą wersję poprawioną. Bo gdyby tam ludzie mówili, no korekta zła, ale jest kompatybilna ze wszystkim, bo wszystko jest złe, no to bym po prostu uznał, no okej, spróbowałem, nie wyszło, spędziłem fajny czas pisząc, ale to by było na tyle. I trudno, ale że jednak ten odzew odnośnie historii jest pozytywny, no to chcę za tym pójść, za ciosem, spróbować dalej, trzeba coś poprawić, no bo jednak życie polega na tym, by się też doskonalić. No i co byłem jeszcze raz, trochę wtedy. Trochę teraz właśnie ta kwestia, że to wyszło, trochę to zmieniło nasze podejście do promocji książki, że właśnie jakby troszkę zintensyfikujemy jakieś działania promocyjne właśnie, jak już będzie ta edycja docelowa. Więc teraz na razie tak, książka jest dostępna, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszam. Tutaj będzie też dedykacja, ale jakby taką na szerszą skalę jakieś działania promocyjne wykonamy przy tej właśnie już wersji poprawionej, nad którą już tam prace trwają.
Ja powiedziałem ci wcześniej, że okej, no pojawiły się te literówki i tak dalej, ale jeżeli chodzi o fabułę, o postaci, to jest to wszystko super i mimo, że pojawiają się te błędy, nie wpływają na mój odbiór historii i wciągam się w nią, więc to jest też ważne. Dark Boat, bo to jest też i debiut wydawnictwa, sam wspomniałeś, że zrobiłeś to ze swoim przyjacielem. Czy Dark Boat tylko będzie wydawał książki Konrada Laskowskiego, czy też już pojawiły się jakieś nowe osoby i czego możemy się spodziewać po tym wydawnictwie?
To nie jest do końca może pytanie do mnie, bo ja nie jestem w sumie też de facto współwłaścicielem wydawnictwa, tylko tam wydaję. Można powiedzieć, że na tym momencie jestem jakby koniem pociągowym tego przedsięwzięcia, gdyż tylko ja tam jestem. Na ten moment jakby nie ma planów wydawania innych osób, ponieważ tak jak wspomniałem, no też ja i mój kolega mamy inne zajęcia zawodowe. Tak więc też, a takie prowadzenie wydawnictwa na pewno wymaga większego zaangażowania. Więc na ten moment jakby ewentualne następne pozycje, znaczy na pewno będzie to druga edycja Skoliozy, na pewno wydana pod tym szyldem Dark Boat. Jak się przyszłość wydawnictwa potoczy na ten moment, po pierwsze nie wiem, czy mam jakby prawo głosu się na to wypowiadać, dwa, też trochę czas pokażę, ale na ten moment na pewno nie mamy nieprowadzony żaden aktywny nabór nowych nazwisk, więc tutaj jakby na razie organoleptycznie, tak, metodycznie, krok po kroku zrobiliśmy to, pewne rzeczy nie do końca wyszły, więc teraz to poprawiamy, a jak będzie w przyszłości, to będziemy też to na bieżąco analizować. A też muszę przyznać, że owszem, ile mam świadomość tych kwestii kolekcyjnych, o tyle inne kwestie wydawnicze właśnie jak okładka, która też jest właśnie autorstwa mojego kolegi tutaj, wyszła moim zdaniem świetnie, bardzo jestem zadowolony z tego, jak książka wygląda wizualnie. Też to był papier, gdzie on nie zajmuje się beletystyką, ale w dość podobnej branży działa, więc tutaj mógł mi trochę tam doradzić, jaki papier i tak dalej. I to wizualnie książka wygląda pięknie, nawet tak na półce, tak znaczy nawet, a nie, no ty akurat widzisz, Kamil, bo za mną właśnie też postawiłem jako rekwizyt. Dwa egzemplarze i książka się bardzo ładnie prezentuje.
Tak,
i
oczywiście.
Bardzo ważne, ponieważ też w momencie, kiedy tą książkę bierzemy do ręki, czy tam dostajemy, czy widzimy w sklepie, to też trochę wpływa na to, jak po prostu czasem chcemy coś kupić, nie mam nic konkretnego i nam wpadnie w oko jakiś tam płatka, bo my się wszyscy jesteśmy wzrokowcami i tym się też kierujemy podczas wyboru, że czasem zaryzykujemy, a okładka ładna, opis tyłu ciekawy, dam szansę, tak więc to też dla mnie jest miłe, że książka też z jakichś kwestii technicznych, no poza tą korektą, co jest ważne, ale nie jest to jedynym aspektem, wyszło ładnie.
Tak, książka prezentuje się ładnie, dobór papieru też jest super, więc tutaj nie mogę się do niczego przyczepić. Skolioza jest. To teraz pytanie, czy planujesz kontynuować pisarstwo po Skoliozie i czy masz już jakieś pomysły na kolejne projekty? Może Skolioza 2? Albo jakaś trylogia.
Tak, Lordoza i tak dalej. Co do tego uniwersum, to ja na razie się na ten temat nie chcę powiadać. Mam już drugą książkę napisaną, więc sądzę, że jakieś coś za niedługo jakieś tam właśnie postaram się jakieś rozpocząć jakby ten proces jakiejś właśnie korekty, potem właśnie doboru okładki i tym podobnych kwestii technicznych, ale też nie wszystko na raz teraz jakby ta edycja Skoliozy ma priorytet. Ogólnie co do pisania, to idzie, cały czas są różne rzeczy piszę, bo tak jak wspomniałem, dla mnie to jest też świetna forma spędzania czasu, czy tam książkę się uda skończyć, czy nie, czy uda się wydać, czy nie, czy jak nie ona się spotka odzewem później, to jest rzecz na ten moment drugorzędna, no bo ja po prostu staram się spędzać, bawić tym, cieszyć tym faktem samego procesu pisania, układania, tak jak wspomniałem wcześniej, i historii, i postaci, i scenek, i to, co prowadzi do następnych wydarzeń. No, dla mnie to jest wyjątkowo satysfakcjonująca rzecz i trochę żałuję, że tak późno w swoim życiu na ten pomysł wpadłem, ale sądzę, że tak też miałem wcześniej. Dzięki tym różnym doświadczeniom, które tam wcześniej przeżyłem, czy słyszałem innych osób, to mogę dzięki temu, sądzę, pisać lepiej. Na pewno moim zdaniem pisarze, czy ogólnie takie zawody kreatywne, zwłaszcza związane z jakimś tam pisaniem, skaraperzy, są dobre, póki mamy ten kontakt jakby też z takim innym światem. Wtedy mamy, widzimy, jak żyją inni ludzie, widzimy, jak z czym my się mierzymy i wtedy jakby moim zdaniem te teksty są najlepsze, bo są najbogatsze. Już nie żyjemy tylko w tej bańce jakby takiego życia artystycznego, tylko jakby ogólnie też inne bodźce zewnętrzne też na nas wpływają.
Powiedziałeś, że masz pierwszego hejtera. To muszę zapytać, bo aż jestem w szoku, że już od razu, okej, ja rozumiem literówki, ale żeby już tak bardzo mocno jakiś hejter się uaktywnił. Jak sobie radzić z hejtem, który jest bardzo popularny w dzisiejszych czasach?
Nie wiem, czy po pierwszym hejterze już mogę jako specjalista się wypowiadać, a trochę za wcześnie. Powiem tak, co tej osoby, to ja po pierwsze tak wspomniałem wcześniej, rozumiem, że ma obiekty co do tam kwestii technicznych, bo tak też powiedziałem, ktoś na bytkę trochę kupi, musi te pieniądze zarobić, więc oczekuje jakiejś tam jakości produktu, więc jeżeli go nie zadowala, to ma prawo zgłosić tutaj zażalenia. Odnośnie tego punktu jakby tutaj nie mam pretensji. Czy nie czuję jakiegoś tam żalu. Odnośnie tego, że powiedział, że fabuła słaba, no mam prawo do tego, że akurat jemu nie podeszła, to też jest prawo każdego odbiorcy. To też jest wiele takich filmów, które są zdaniem ludzi genialne, ale dla mnie są w ogóle jakimś takim wzorem, na przykład Człowiek Bogiem, który jest moim zdaniem jakimś totalnym kretynizmem, a wiem, że jest świetnie przyjętą produkcją. Ale dlaczego nazywam tą osobę hejterem? Ponieważ ta osoba w swoim komentarzu, już tam nie zacytuję wprost, ale używa zwrotu, że wszystkie osoby, które tam oceniły tą książkę pozytywnie, są bezguściami, ignorantami, gdzie jakby to jest dla mnie nie na miejscu, no bo okej, o ile to się tyczy oceny mnie czy mojej pracy, no to ja się muszę z tym, czy jeżeli to upubliczniam, to muszę być gotowy też na różnego rodzaju krytykę, ale o tyle osoby, które po prostu no, w żaden sposób się takiego nie zgłaszają tego typu aspiracji, po prostu oceniły książkę tak, jak uznały, spotykają się z jakąś tam krytyką za swoją opinię. To jest moim zdaniem nie na miejscu i też dla mnie jako twórcy, który się trochę do tego ataku na jej osoby przyczynił, troszkę nie do końca przyjemne, więc dlatego właśnie tutaj określiłem to w internecie, więc to, że powiedziałeś, że jakiś podział operatki, ale w sumie by ludzie sobie pisali dużo rzeczy w internecie niż się bili na ulicach, czy prowadzili wojnę. Po prostu z tym jakoś trzeba żyć i tyle.
Moi drodzy, dzisiaj moim gościem był Konrad Laskowski, który zadebiutował powieścią Skolioza. Jeżeli szukacie dobrego kryminału, to jak najbardziej tą książkę wam polecam. Jak już właśnie Konrad chwilę wcześniej powiedział, że już druga książka jest, więc ja już czekam z niecierpliwością. Nie będę pytał jaka, czekam, po prostu zaskocz mnie Konrad. A dzisiaj dziękuję ci za rozmowę, a ja was odsyłam oczywiście do obserwowania Konrada na Instagramie, w innych mediach społecznościowych, no i oczywiście do sięgnięcia po książkę Skolioza. Dzięki serdeczne.
Dziękuję.